Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W czwartek w Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Polskę reprezentuje na nim premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie unijnych przywódców poświęcone jest przede wszystkim rosyjskiej agresji na Ukrainie i kryzysowi energetycznemu.
Przed rozpoczęciem szczytu premier powiedział, że działania Rosji na Ukrainie mają charakter działań państwa terrorystycznego. Będziemy domagali się, by Rosja została potępiona oraz by Rada wezwała Komisję Europejską do wypracowania kolejnych sankcji, zaznaczył Mateusz Morawiecki.
Podczas szczytu omówiona zostanie także kwestia Białorusi, która, jak wskazał szef polskiego rządu, staje się bazą wojskową dla Rosji.
Chcemy, aby Łukaszenka, aby Białoruś zaprzestała tych praktyk, bo to zagraża bezpieczeństwu regionu, zagraża bezpieczeństwu całej Europy. I w związku z tym o tym też na pewno będziemy mówili, aby poszerzyć pakiet sankcji na Białoruś w sytuacji, jeśli państwo białoruskie nie wycofa się ze swoich działań.
Premier podkreślił, że sankcje muszą osłabiać Rosję, ale nie mogą osłabiać Europy.
Dlatego właśnie Polska po raz kolejny będzie bardzo mocno opowiadała się tutaj za limitem cenowym na gaz albo za korytarzem cenowym dla gazu. To praktycznie można powiedzieć, że efekt końcowy będzie bardzo podobny i coraz więcej państw z moich rozmów z premierami, prezydentami wynika, popiera takie rozwiązania. A więc liczę na to, że Komisja Europejska tym razem bardzo szybko przystąpi do realizacji takiego planu.
Mateusz Morawiecki zapowiedział także, że będzie wzywał Komisję Europejską do zamrożenia ceny uprawnień do emisji CO2 na poziomie 20 lub 30 euro. Jego zdaniem użycie tego instrumentu oznaczałoby ulgę dla obywateli całej Europy.
Sejm przyjął w czwartek rządowe ustawy dotyczące dystrybucji węgla przez samorządy oraz zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm.
Pierwsza zakłada, że gminy będą nabywać węgiel po maksymalnej cenie 1500 zł za tonę, a następnie sprzedawać mieszkańcom za nie więcej niż 2000 zł.
Aby nabyć węgiel po cenie preferencyjnej, mieszkańcy będą musieli złożyć wniosek do gminy oraz posiadać piec zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
O szczegółach mówił poseł PiSu Tomasz Ławniczak, szef Komisji Samorządu Terytorialnego.
Ustawa dedykowana jest wszystkim gospodarstwom domowym, które będą mogły zakupić docelowo do 31 grudnia 1,5 tony i od 1 stycznia przyszłego roku również 1,5 tony po preferencyjnej cenie. Ta preferencyjna cena to 2000 zł i generalnie rzecz biorąc gminy mogą włączyć się w dystrybucję węgla na zasadach dobrowolności. Wbrew temu, co niektórzy posłowie opozycji mówili, że narzucamy samorządom zadania, które nie wchodzą w skład ich obowiązków, jest to dobrowolne.
Druga ustawa przyjęta przez Sejm wprowadza maksymalne ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, samorządów i firm. Dla gospodarstw ta cena wyniesie 693 zł za megawattogodzinę, a dla samorządów sektora MŚP i tzw. podmiotów wrażliwych 785 zł za megawattogodzinę, wskazał poseł PiSu Marek Suski, przewodniczący Komisji do Spraw Energii.
Najważniejsza informacja to jest cena energii 785 zł za megawattogodzinę w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich firm i 693 zł za megawattogodzinę w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych. Niezależnie od tego, jaka będzie cena, jaki koszt, to państwo gwarantuje tym odbiorcom taką cenę. No i to jest dobra informacja, ponieważ przy tych manipulacjach na różnych poziomach, jeśli chodzi o ceny energii, to jest rzeczywiście, można powiedzieć, taki ratunek i dla polskich firm, i dla polskich rodzin.
W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna energii elektrycznej będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia, wynoszących 2 MWh dla gospodarstw domowych, 2,6 MWh dla rodzin z osobą niepełnosprawną oraz 3 MWh dla rolników i posiadaczy karty dużej rodziny.
Prokuratura Krajowa upubliczniła protokoły dotyczące relacji Marcina W., wspólnika Marka Falenty, w tzw. aferze taśmowej z 2014 roku.
W 2017 i 2018 roku zeznał on m.in., że wręczył łapówkę w wysokości 600 tysięcy euro Michałowi Tuskowi, synowi byłego premiera. W kontekście łapówek pojawia się też m.in. nazwisko Sławomira Nowaka. W. twierdzi też, że biznesmeni płacili politykom ówczesnej partii rządzącej.
O ujawnieniu materiałów zdecydował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Ma to związek z publikacją Newsweeka. Tygodnik napisał, że Marcin W. zeznał, że taśmy Sowy i Przyjaciół zostały sprzedane Rosjanom, zanim wstrząsnęły polską polityką.
Donald Tusk, powołując się na ten artykuł, apelował o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy domniemanej sprzedaży nagrań.
O upublicznione protokoły był w czwartek pytany rzecznik PiS-u Radosław Fogiel.
To Donald Tusk uwiarygodnił Marcina W., to on w oparciu o jego zeznania formułował oskarżenia. W związku z tym dzisiaj, szanowni państwo, musicie pytać Donalda Tuska, czy Marcin W., mówiący o tym, że 600 tysięcy euro łapówki dla szeroko pojętego, to chyba takie było sformułowanie, Tuska, którą miał odebrać jego syn, w niektórych kręgach znany jako Józef Bąk, czy to jest wiarygodne? Tam pojawiają się jeszcze wątki innych polityków Platformy. Myślę, że to są pytania do Donalda Tuska.
Tak zwana afera taśmowa była jedną z głośniejszych spraw w ostatnich latach. Ujawnione w mediach nagrania wywołały w 2014 roku kryzys w rządzie Donalda Tuska.
Prezydent RP zaapelował do przedsiębiorców o wzięcie udziału w odbudowie Ukrainy. Andrzej Duda mówił o tym podczas kongresu Krynica Forum 22.
Więcej na ten temat Piotr Brzezina.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wszyscy, którzy dziś wspierają Ukrainę, stoją po stronie sprawiedliwości. W wystąpieniu podczas kongresu Krynica Forum 22 zaznaczył, że musimy dać wszystkie siły, by zatrzymać rosyjską inwazję na ten kraj. Prezydent podkreślił, że udało się przynajmniej na razie opanować w miarę agresję rosyjską poprzez bohaterstwo samych Ukraińców, ale także poprzez nasz wkład. Wskazywał, że udało się pomóc Ukrainie dlatego, że byliśmy razem. Andrzej Duda zaznaczył, że ten kontekst jest bardzo istotny w dyskusji o odbudowie Ukrainy.
To jest kwestia umiejętnego współdziałania. Jeżeli potrafimy razem działać, mimo przecież bardzo różnych interesów, mimo tego, że dla niektórych przerwanie interesów z Kremlem, z Moskwą było nieprawdopodobnie kosztowne. Zostawmy na boku ich wcześniejszą politykę, z którą myśmy się nie zgadzali, czy wobec której protestowaliśmy. Zostawmy ją na boku. Stańmy przy tym, że dzisiaj rzeczywiście wszyscy generalnie stoją po właściwej stronie. Po stronie sprawiedliwości. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wszyscy ci, którzy dzisiaj wspierają Ukrainę i Ukraińców, stoją po stronie sprawiedliwości. To jest niesprowokowana niczym rosyjska agresja. To jest brutalna wojna. Straszna, widziałem ją na własne oczy.
Zwracając się do uczestników kongresu, Andrzej Duda zaapelował, by patrzyli na odbudowę nie tylko w sensie fizycznym, ale także poprzez pryzmat budowy więzi z Ukrainą i z innymi partnerami w naszej części Europy.
W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-wdrożeniowa pod hasłem Konopie w medycynie.
Głównym celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy o bezpiecznym wykorzystywaniu marihuany medycznej w leczeniu m.in. nowotworów.
W konferencji uczestniczyli m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gębicka oraz prezes PZU Zdrowie Andrzej Jaworski.
Głos zabrali też liczni lekarze i naukowcy. Prelegenci zwracali m.in. uwagę, że prozdrowotne właściwości konopi są znane od tysięcy lat. Andrzej Jaworski podkreślił, że konopie indyjskie pomagają pacjentom w walce z ciężkimi chorobami.
Dzisiaj dopiero tak naprawdę poznajemy wszystkie właściwości konopi. Chcemy, aby miały one szerokie zastosowanie w leczeniu pacjentów. Wiemy doskonale, że są pomocne nie tylko w uśmierzaniu bólu, ale pomagają chorym na Parkinsona, pomagają chorym na padaczkę. Badania, które są w tej chwili prowadzone, mają na celu poznać właśnie wszystkie te zalety, które możemy wykorzystać w medycynie. Chcemy zrobić wszystko, aby polscy pacjenci mogli korzystać właśnie ze wszystkich możliwych lekarstw, które uśmierzą ich ból, które pozwolą im, aby się wyleczyli.
Poznańska konferencja pod hasłem Konopie w medycynie odbyła się pod honorowym patronatem wicepremiera ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.
W Polsce uprawianie konopi indyjskich w celach medycznych zostało zalegalizowane na mocy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Społeczność Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oddała hołd błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. W czwartek studenci i wykładowcy uczelni udali się do Górska, przed pomnik, który stoi w miejscu porwania legendarnego kapelana Solidarności.
W ramach uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze. Studenci modlili się także za wstawiennictwem księdza Jerzego. Następnie wrócili do Torunia i wzięli udział we mszy świętej sprawowanej w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II.
Rektor uczelni, ojciec dr Zdzisław Klawka, podkreślił w rozmowie z naszą redakcją, że coroczne uroczystości w Górsku mają wymiar symboliczny.
Jest już tradycją, że tego dnia jedziemy tam jako wspólnota akademicka, aby pomodlić się w tym miejscu przy krzyżu, który tam został postawiony, aby wspominać tego wielkiego męczennika Solidarności i w nim też widzieć jako przykład heroizmu, przykład patriotyzmu. Dla młodych ludzi to jest bardzo ważne i bardzo w pamięci pozostaje zawsze ten moment modlitwy w tym jakże symbolicznym miejscu.
Przypomnijmy, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko został uprowadzony przez służby PRL 19 października 1984 roku, a następnie zamordowany. Jego ciało odnaleziono 30 października.
W środę obchodziliśmy 38. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego.
Brytyjska premier Liz Truss ogłosiła ustąpienie ze stanowiska, które pełniła zaledwie 45 dni. Polityk pozostanie szefową rządu do czasu wyboru następcy, który ma zostać wyłoniony do końca przyszłego tygodnia.
Liz Truss zmagała się z buntem we własnej partii. Na jej program gospodarczy fatalnie zareagowały rynki. Na wolnorynkowy plan skupiający się na obniżkach podatków negatywnie zareagowali politycy prosocjalnego skrzydła partii konserwatywnej.
Napięcie zaostrzyła dymisja szefowej MSW, doniesienia o jej konflikcie z premier i oskarżenia o to, że stronnicy trasy zmuszali konserwatywnych posłów do głosowania zgodnie z linią partii.
Politolog dr Paweł Machalski wskazuje, że negatywne skutki reform brytyjskiej premier stały się główną przyczyną upadku jej rządów.
Premier Liz Truss podejmowała odważne decyzje fiskalne. Zapowiadała cięcia podatków i zwrot o 180 stopni w dotychczasowej polityce finansowej Wielkiej Brytanii. Niestety przyniosło to przeciwne skutki do zamierzonych. Nadal narasta inflacja do 10%, ceny żywności wzrastają o 14% w kontekście roku ubiegłego. Wzrastają też raty kredytów, a brytyjski bank centralny musiał wykupić wiele obligacji państwowych za niebagatelną sumę funtów. To wszystko osłabiło nastroje społeczne, przyczyniło się do załamania poparcia.
Nowego premiera Wielkiej Brytanii powinniśmy poznać w przyszłym tygodniu. To efekt ustaleń Liz Truss z szefem komitetu odpowiedzialnego za wybór lidera konserwatystów.
Po dymisji Liz Truss brytyjska opozycja żąda przedterminowych wyborów. W praktyce nie mogą się one jednak odbyć, jeśli nie zgodzi się na to partia rządząca.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.